Dzień dobry. Polski program rodacy wita państwo.
Biblioteka Polsko-Syberyjska. Jednym z założycieli Biblioteки Польсько-Сибирійської був професор Болеслав Шостакович. Професор займався редакцією і координацією важної серії. Książki z tego cyklu miały prezentować w języku rosyjskim polskie źródła bibliograficzne dotyczące systemu represji Imperium Rosyjskiego, relacji pamiętnikarskich z walk powstańczych przeciwko caratowi, wędrówki etapami na zesłanie oraz katorgę. Drugim nurtem biblioteki są książki o tematyce graficznej prezentujące artystów i ich dzieła tworzone na Syberii. Pierwszy z tej serii był album o Leopoldzie Niemirowskim, planowano album o Aleksandrze Suchaczewskim i innych. Biblioteka Polsko-Syberyjska była szeroko omawiana na Komisji Syberyjskiej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Рефераты о истории и повстанию библиотеки польско-сибирийской выгласили доктор Петр Глушковский из Университета Варшавского, профессор Войчих Ольшевский из Торуня, ораз доктор Петр Марчиняк из Варшавы и инни. Прикажет глаз пану докторове Петрове Марчинякове, который заложил спульня с профессором Бориславом Шостаковичем библиотеки польско-сибирийской. Если он умыслодавцем этой библиотеки, в тем часе был консулем генеральным в Иркутску, później wyjechał jako zastępca ambasadora do Moskwy, potem był konsulem generalnym w Petersburgu, obecnie jest w Polsce. Teraz podzieli się z Państwem wspomnieniami o początkach Biblioteki Polsko-Syberyjskiej.
Proszę Państwa, ja pozwolę sobie zacząć od małego wspomnienia dotyczącego profesora Szostakowicza. Dosłownie króciutka taka scenka, mianowicie, jak Państwo pewnie wiecie, w takiej, właśnie nawet nie jest miejscowość, tylko w takim punkcie na mapie Bajkału jest miejscowość Miszycha, w której jest krzyż ku czci poległych tam powstańców, uczestników powstania zabajkalskiego. To leży na terytorium w tej chwili Republiki Buriacja. W związku z tym opiekuje się tym krzyżem i jakby z inicjatywy tej grupy, czyli Polonii Buriackiej, ten krzyż został postawiony, więc oni są gospodarzami. I oni co roku tam robią taką uroczystość w rocznicę tej bitwy i zaprosili konsula oraz profesora Szostakowicza. Tak się złożyło, że pojechaliśmy do tej Miszychy samochodem we dwóch bez kierowcy. To jest kawałek drogi, to jest ponad 300 km, jeżeli dobrze pamiętam. I ja byłem kierowcą, a profesor Szostakowicz był pasażerem. I było to było fascynujące. Mianowicie całą tą drogę, to ja uważałem na zakrętach, które tam, proszę, jak się przez góry przejeżdża, to jest sporo, a profesor Szostakowicz opowiadał. Opowiadał cały czas o miejscowościach, które mijaliśmy, o postaciach, które były z tym związane, o Bajkale, o Polakach nad Bajkałem i tak dalej, i tak dalej. Wspominam o tym, to było fascynujące. To naprawdę było fascynujące. Ja, droga w ogóle była nieuciążliwa, bo ja cały czas słuchałem. Jazda była czysto taka mechaniczna. Ale pomyślałem sobie wtedy, że wielką stratą, zwłaszcza teraz jak profesor Szostakowicz odszedł, że nikt nie nagrywał jego tego powieści. Bo one w jakimś sensie, wydaje mi się, były bardziej fascynujące nawet niż to, co on przepuścił przez warsztat naukowy i opublikował jako swoją rodzaju publikację. Gdyby ta opowieść rzeka, on miał ogromną, po prostu nieprzebraną wiedzę o Polakach syberyjskich i to rzeczywiście wielka strata, że to przepadło. Pierwszy tom to były właśnie przygotowane przez profesora Szostakowicza, wybór dokonany przez niego, wspomnień powstańców, zesłańców z powstania listopadowego, wspomnienia z Syberii. Ta książka, jak ja przyjechałem do Irkucka pracować tam w konsulacie, ona już była gotowa, od dawna była już gotowa. No ale obszerna książka, nie było środków na jej wydanie. Tak się złożyło, że w tym czasie pojawiły się te pieniądze w placówkach dyplomatycznych. Mnie się udało, że tak powiem, znaleźć te środki. No i zaczęliśmy książkę przygotowywać. Oczywiście, jak Państwo wiecie, nie było to bardzo proste, bo profesor Szostakowicz uważał, że trzeba jeszcze dokonać poprawek, zmian. W związku z tym to co niby było gotowe, było się wcale nie gotowe. W związku z tym chyba z rok żeśmy się jeszcze z tą książką męczyli wspólnie, ale całkiem niezły, dobre wydawnictwo, irkuckie, ładnie zostało wydane, ale żeśmy tak rozmawiali i w pewnym momencie ja mówię, Panie profesorze, a może byśmy to wydali jako pierwszy tom jakiejś biblioteki? No po co wydamy książkę jedną? No, jak już wydajemy książkę, to będzie początek czegoś większego. No i tak żeśmy doszli do przekonania, że to może być początek udany albo nieudany polsko-syberyjskiej biblioteki. Został wymyślony znak i ten tomik został wydany. Oczywiście nie mieliśmy żadnego pojęcia, jaki będzie tom drugi. Profesor Szostakowicz miał pewne wyobrażenie o tym, ja też miałem pewne wyobrażenie, ale generalnie rzecz biorąc, trochę partyzansku do tego się podeszli. No i później z każdym kolejnym tomem, że tak powiem, ten znak zapytania, co dalej ciągle istnieje. Drugi tomik ukazał się już z inicjatywy następnego konsula, bo ja pracowałem tylko rok w Irkucku. Ukazał się tomik, który się nazywa już nie biblioteka, tylko Galeria Polsko-Syberyjskiej Biblioteki. To jest album w istocie rzeczy twórczości Leopolda Niemirowskiego. I ten album jest, jak na razie, jest samotny. Nie ma żadnego następnego tomu albumowego. I tak sobie pomyślałem, że być może jakimś pomysłem byłoby, żeby drugim tomem był tom poświęcony Sochaczewskiemu. Może łatwiej jest wydać drugi tom tej galerii, niż zrobić wystawę w Irkucku, która jest związana z wieloma problemami. W związku z tym być może to jest jakieś rozwiązanie. Później okazało się następne tomy, ja może nie będę o tym w tej chwili mówił. Myślimy o tej bibliotece jako bibliotece, która przybliży rosyjskiemu czytelnikowi, nie tylko specjaliści, ale w szerszym zakresie, przybliży fenomen polskiej obecności na Syberii. Kiedyś Dybowski ładnie napisał, że Syberia jest na pierwszy przykład, czy pierwsze doświadczenie rzeczywistego zbliżenia narodów polskiego i rosyjskiego na masową skalę. Rzeczywiście jest pewnego rodzaju ewenementem w historii stosunków polsko-rosyjskich, ale jest w ogóle chyba w jakimś sensie ewenementem historycznym obecność tak dużej ilości inteligencji drugiego narodu na terytorium, które podlega kolonizacji, podlega modernizacji, podlega cywilizowaniu i tak dalej, i tak dalej. I ta sytuacja moim zdaniem jest fascynująca z punktu widzenia kulturowego. Znaczy jest oczywiście, może być przedmiotem badaniem historyków przede wszystkim, ale jest zjawiskiem jakby niepokojnie szerszym. Obecność jakby Syberii w polskiej kulturze narodowej jest ogromna. Polskiego mitu, polskich tradycji, polskich legend i tak dalej, i tak dalej. Ale w jakimś sensie, może na mniejszą skalę, ta obecność Polaków na Syberii istnieje również w rosyjskiej świadomości społecznej, syberyjskiej świadomości społecznej. I wydaje mi się, że ta biblioteka mogłaby być, gdyby podejść do niej, gdyby oczywiście były spełnione pewne warunki, biblioteka mogłaby być jednym z elementów jakby przywracania tego niesłychanie interesującego fenomenu świadomości nowej inteligencji w Polsce i w Rosji.
Członkami Biblioteki Polsko-Syberyjskiej od strony Polski są konsul generalny w Irkucku Marek Żiliński, profesor Antoni Kuczyński z Wrocławia, profesor Wojciech Olszewski z Torunia, profesor Wiktoria Szliwowska, profesor Mariusz Wolos z Krakowa, dr Robert Kostro z Muzeum Historii Polski, dr Piotr Marciniak i dr Piotr Gluszkowski z Warszawy. Ze strony rosyjskiej członkami Biblioteki Syberyjskiej są profesor Rustem Cuunczuk z Kazania, dr Svetlana Mulina z Omska, profesor Леонид Горизонтов, профессор Александр Черных из Института истории и археологии Уральского отдела Российской академии наук oraz доктор Екатерина Туманник из Института истории Сибирского отдела Российской академии наук. Также членом библиотеки Сибирской был обычный неживёнцый профессор Болеслав Шостакович, один из заложителей этой библиотеки. Kolejnym dziełem polsko-rosyjskiej biblioteki stała się książka Migranty po niewoli, autorstwa Svetlany Mulinej z Omska. Profesor Wojciech Olszewski przybliży nam to wydanie.
Pani Svetlana Mulina, znana tutaj w sporej części uczestników naszego zebrania dzisiaj, Chociaż jest wprawdzie osobą bardzo młodą, bo dopiero no, 41 lat bodajże, natomiast jest badaczem doświadczonym. I to badaczem, który nie uprawia historiografii, a naprawdę prawdziwą taką historię, bym powiedział, z elementami antropologii. Znaczy taką bardzo porządną historię. Nie ma korzeni polskich, a zajmuje się tematyką polską, co dla mnie też było zawsze cenne, bo widzieliśmy spojrzenie z drugiej strony. Tak? I często czytając jej pracę, właśnie tak patrzyłem, że otwiera mi oczy na tę samą rzecz, jak na tę samą rzecz, co my patrzymy, mogą spojrzeć rozpadacze rosyjscy, niezależnie od dużej sympatii dla Polaków. Tak? No, że widzimy pewne rzeczy w sposób różny. No to było dość pouczające na takie spotkanie i znając ją od tej strony, dużo się spodziewałem po książce, którą uznaliśmy, że wydamy jako trzecią w Bibliotece Polsko-Syberyjskiej. No i muszę powiedzieć, że się nie zawiodłem. Książka jest podzielona na trzy części. No pierwsza mówi o liczebności, taka zestawie społecznym uczestników zesłańców popowstaniowych w zachodniej Syberii. Jest tutaj aspekt tej geografii tego zesłania, jest charakterystyka demograficzna, społeczna. I druga część, no to są już Polacy, polscy zesłańcy jako przedmiot polityki i administracji rosyjskiej. No i trzecia, co dla mnie jako antropologa najciekawsza, to jest poświęcona ta główna część adaptacji społecznej polskich zesłań. Że wszystkie te części są ujęte bardzo wielokontekstowo. Tutaj mamy znakomity materiał źródłowy, w dużej części po raz pierwszy prezentowany. Pani Mulina wykazała się dużą kompetencją nie tylko w historii, w archiwistyce, ale też w statystyce, demografii i właśnie też w antropologii. Każdy z tych rozdziałów jest ujęty wielokontekstowo, jeżeli chodzi o aspekty porównawcze, terytorialne, czasowe. Wszystko jest ujęte dynamicznie. Nie mamy tu próby jakiegoś statycznego modelu opisania, tylko wszystko jest ujęte bardzo dynamicznie. I bardzo dobrze też jest opisanie polityki administracji rosyjskiej wobec Polaków w kontekście oporu Polaków. Czyli te powodzenia, niepowodzenia są pokazywane też w kontekście takim samoorganizacji polskich zesłańców, ich kulturowych, społecznych postaw, ich różnic też tych. I właśnie jak to miało wpływ na powodzenie tej polityki administracji rosyjskiej albo na niepowodzenia polityki. No, ciekawy jest tu aspekt niepowodzenia, w sposób, w jaki pokazuje, tłumaczy niepowodzenie uczynienia rolników z byłych zesłańców. No i co jest ważne tutaj? Ważne to te 4000 biogramów dodanych, jest to płyta dodana. Ja myślę, że ta książka byłaby bardzo cenna także sentymentalnie dla rodzin, dla potomków zesłańców, właśnie przez te biogramy między innymi. Mieliśmy taką nadzieję, ja miałem taką nadzieję, że wydam tę książkę, doprowadzę do wydania jej w Polsce w rocznicę powstania. Niestety nie udało się to z powodu, że tak powiem, pozanaukowej, ale obronnej postawy pani Muliny. Bardzo żałuję, że do tego nie doszło, ponieważ ta książka powinna być wydana w języku polskim, powinna być dostępna nawet studentom historii i etnologii w Polsce.
Kolejną pozycją serii Polsko-Syberyjska biblioteka było tłumaczenie monografii profesor Wiktorii Śliwowskiej «Ucieczki z Syberii». Dzięki temu tłumaczeniu monografia, która cieszy się popularnością w Polsce od samego początku jej wydania w 2005 roku, dostępna stała szerokiemu kręgowi rosyjskich historyków i czytelników. Редактор видання, доктор Світлана Муліна, підкресляла, що Вікторія Шлівовська опрацювала своє діло не тільки під взглядом традиційної мартирології. Належить вона до нелічних бадачів, гдиж ошмілила ще писач не тільки о польській мічі в описуванні Сибирі, але о мітах існіюючих в польській і російській історіографії. Для того велі традиційних для польсько-росибірських історій мотивів, представлених в чонце, завжмяло по-новому. Kolejna praca serii Polsko-Syberyjska biblioteka to tłumaczenie syberyjskich dzienników Sabińskiego w dwóch tomach. Inicjatorem wydania tłumaczenia stał Muzeum Dekabrystów przy współpracy konsulatu RP i konsula generalnego w Irkucku Mareka Zielińskiego. Pierwsza część została wydana w 2014 roku, druga zaś w 2015. Pod koniec 2016 roku został wydany ostatni tom autorstwa profesora Bolesława Szostakowicza pod tytułem феномен польско-сибирійських історій. Велі уваги і значення прив'язував до тієї книжки професор Шостакович. Чекав на ньому дуже ніж 6 лет існення серії бібліотеки польсько-сибирійській. Помисел на тому книжку народився у професора ще на початку лет 90-х. Третій том серії «Польсько-сибирійська бібліотека» – то книжка Світлани Муліни і четвертий том «Тлумачення праці професора Шлівовський у Чечки з Сибирі» зостали видані в Санкт-Петербургській видавництві «Алітея». Те книжки можна купити в найбільших книгарнях в Москві, Петербургу, на Сибирі, ораз можна її набити в інтернеті на стороні ozon.ru. Найбільшим заінтересуванням серед читальників, а також істориків російських і польських, чешить ще перший том бібліотеки «Спомнення з Сибирі», а також праця доктора Світлани Муліни «Мігранти по неволі» ораз тлумачення книжки професора Вікторії Шлівовській. На закінчення варто зазначити, що у 2016 року зостаном видано дві праці – то тлумачення книжки професора Кучинського «400 лет польської діаспори». Друга позиція – то книжка професора Островського під титулом «Поляки в Западній Сибірі на рубежі 19-20 віков». Рівніж належить виміняти малознаному праці Артема Рудницького, який працює в архіві російської політики заграничної 19 віку. Книжка та носить титул «Этот грозний Грамчевський». Можливо, що та книжка стане ще вкрутце колійним томом бібліотеки польсько-сибирійській. То всичко, о чим панству хотіли ж поповідати. До відзення, до нових споткань.
Проєкт є співфінансований за щодку фінансових, отриманих з Міністерства справ заграничних, в рамках конкурсу на реалізацію задання «Співпраця з поляками і поляками за границем» 2015 року.